Gość Babiego Lata.
Gościem Babiego Lata i portalu Lubimy Czytać.pl jest dzisiaj Katarzyna Bonda, autorka powieści kryminalnych, najpopularniejsza autorka powieści kryminalnych w Polsce. Dziś spotykamy się po to, żeby porozmawiać o najnowszej książce Okularnik, jej premiera pod koniec maja. No i już wiemy, że świetnie się sprzedaje, jest bestsellerem. Gratulujemy pani Katarzyno i witamy.
Dzień dobry państwu, dziękuję za wszystkie miłe słowa. Tak, tak, to prawda, wszystko.
Brawo, ale zaczęła pani, że na nas tutaj troszkę huknęła, że wczoraj nie zgłosiliśmy pomysłu.
No bo to jest skandal, że państwo nie byliście, ponieważ była cała sala, ludzie się nie mieścili.
No bo myśmy się nie zmieścili. Staliśmy pod drzwiami i już nas wpuścić
akurat
nie chcą.
Akurat, tak, nie nabieram się na takie mataczenie. Tak. Następnym razem proszę przyjść, będzie Marek Krajewski na następnym spotkaniu, więc naprawdę warto. Ciekawa jestem, co wymyślili, czy na to, że naprawdę w okrutny sposób skasuje jeszcze jedną osobę.
To ja może jeszcze powiem, że my mówimy teraz o warsztatach zawodowych zabójców, którzy na zlecenie Joanny Jodełki spotykają się w winiarni w Czarnym Kocie na poznańskim Grunwaldzie. No i tam od kilku tygodni wspólnie mordują, tworzą jednym słowem
dla
powieść.
Dla literatury mordują.
Tak, dla literatury. Co tam się wczoraj wydarzyło?
Znaczy, to jest bardzo fajna inicjatywa i jest w ogóle teraz taka bardzo ciekawa moda, taki trend, że czytelnicy wspólnie z autorami piszą powieści kryminalne. To się też dzieje. Uczestniczyłam w takim projekcie też YouTube'owym na zaproszenie Anny Dziewit-Meller i jest cała masa tego typu projektów. Tutaj u was to jest o tyle fajne, że na bieżąco się to dzieje. To znaczy autor musi się skonfrontować z autentycznymi jakby czytelnikami, bo normalnie my przecież jak piszemy te swoje książki w samotności, siedzimy w naszych kanciapach i jakby w większości przypadków nie widzimy też reakcji. Dla pisarza to jest niezwykle ciekawe, że się widzi, że po prostu pewne elementy od razu taki jest feedback, tak? Więc jakby, no i oczywiście ja też napisałam kawałek. Było mi trudno, nie ukrywam, ponieważ na początku nie byłam w stanie za bardzo wyobrazić sobie lokacji, ponieważ nigdy w Czarnym Kocie wcześniej nie byłam, wobec czego to jest też ciekawe i jakby wprowadzając kolejne elementy, jakby kolejny odcinek tej opowieści i oczywiście się zabawiłam i rzuciłam kompletnie na inne tory tą historię, bo od tego jest kryminał, żeby cały czas zaskakiwać czytelnika.
To ja mam właśnie tego typu wątpliwość, czy ta wielość autorów nie sprawia, że taki kryminał traci trochę swoją spójność?
Nie, właśnie to było ciekawe, to było też moje pytanie dokładnie. To jest bardzo ciekawe, dlatego że każdy z autorów pisze w swoim stylu. To jest niesamowite. Rzeczywiście, jakby ja jestem w stanie nawet po kolei rozpoznać, którą część pisał Mariusz Czubaja, a którą część pisał Rysiu Ćwirlej.
Natomiast będzie jeszcze Jacek Denel, będzie Marek Krajewski w przyszłym tygodniu.
Tak, tak, tak. Jakby widać to. Natomiast jest to niezwykle ciekawe, że jakby ta różnorodność, powiedziałabym, ubogaca, a nie przeszkadza. Oczywiście to jest zabawa, tak? Nie wierzę w to, że mogłaby powstać taka książka w ten sposób, pisana na wariata przez wielu autorów. Natomiast na poważnie, myślę, że jak najbardziej. To było bardzo ciekawe.
No zobaczymy jeszcze, czy Joanna potem zredaguje z tego całość i będziemy mogli
to... Współczuję jej.
Ale odgadzała się, mówiła, że tak będzie.
Że tak właśnie będzie. Pani Katarzyno, na pani profilu na Facebooku znajduje taką sentencję: kryminału się nie wymyśla. Co to znaczy?
To jest tak, że ja bardzo szczerze wierzę w to, że pewne elementy muszą być wydarte z rzeczywistości. Oczywiście jakby moja wyobraźnia, fantazja scala te elementy i tworzy jakby konkretną opowieść. Natomiast za każdym razem staram się czytelnikowi dać zupełnie inne dane, ekskluzywne dane i obrabiam konkretny temat, który jest unikalny i który bezpośrednio koresponduje jakby z, powiedziałabym, tematem mojej opowieści, czyli wcale nie chodzi o to, że to jest tylko i wyłącznie intryga, zbrodnia, trup, czy jakkolwiek można by było postrzegać powieść kryminalną, ale zawsze u mnie to jest jakaś historia, która się z tym łączy, czyli na przykład jak mamy w okularniku nie ma ciała, nie ma zbrodni, no to i używam powiedzmy antroposkopii, czyli takiej metody do analizy szczątków, no, czaszki dokładnie, żeby zrekonstruować rodzaj obrazka wizerunku człowieka i można było wtedy stwierdzić, kto to był. No i oczywiście jak nie niech pani na mnie spojrzy. No przecież ja się nie znam na antroposkopii. W życiu takiego słowa wcześniej nie słyszałam, wobec czego
muszę
iść.
Ale pani jest bardzo dociekliwa.
No właśnie o to chodzi. Idę do konkretnego eksperta, najlepszego w kraju, a jeżeli by był na świecie, to też bym do niego dotarła. I dręczę go i pytam. On mi wszystko pokazuje, żebym ja potem mogła państwu o tym opowiedzieć. To jest jeden z przykładów antroposkopia, tak? Bo jakby, kiedy potrzebuję georadaru, no to idę do człowieka, który mi to wyjaśnia. Jeżeli potrzebuję upiec korowaj, czyli białoruskie ciasto, które się piecze taki kołacz na wesele, bo mam tam taką historię z pewną panną młodą, która znika, powiedzmy tak ogólnie. Okularnik jest powieścią kryminalną, więc dużo osób tam znika. No to po prostu dowiaduję się, w jaki sposób się to piecze, tak? Jakby kryminału się nie wymyśla, polega na tym, że ja muszę te wszystkie rzeczy zdobyć. A potem opowiadam tą historię. Natomiast bardzo szczerze wierzę, że gdybym nie robiła tego wszystkiego, to za każdym razem państwo dostawalibyście opowieść płaską, która byłaby oczywiście opowiedziana na podstawie moich doświadczeń, a staram się nie opowiadać moich doświadczeń. To nie są moje doświadczenia i tak między wierszami jest więcej ze mnie, ponieważ nie dajcie się zwieść. Każda z tych postaci w jakimś tam stopniu zawiera element, taki powiedziałabym, pieczątkę autora i tak jest z każdą powieścią, którąkolwiek bierzecie i czytacie, tak, łącznie z dialogami i tak dalej. Wobec czego naprawdę to jest wystarczające i uważam to za bardzo ekshibicjonistyczną robotę jednak w gruncie rzeczy, ponieważ ludzie,
mimo,
którzy
że się zasłania pani.
Tak, oczywiście.
Osobami.
To są takie maski, tak? Dlatego też bardzo należy dbać o to, żeby te postacie nie były zbudowane jeden do jeden z rzeczywistości. Włącznie z tym, chyba że rzeczywiście chcemy tego. Tak jak ja na przykład składam hołd często moim różnego typu ekspertom, czyli na przykład jeden z głównych bohaterów moich książek, Robert Duchnowski, pseudoduch, naprawdę istnieje i jest to jeden z moich wieloletnich konsultantów.
No tutaj się pojawia też Dżadża Frankowski, znany nam nasz kolega radiowiec, teraz warszawski, wychodzący się z Poznania.
To jest też pewien rodzaj hołdu dla osoby, która robi takie rzeczy. Na przykład Dariusz Zajdel, ekspert, specjalista najlepszy w Polsce od antroposkopii. Zresztą to on zidentyfikował Mikołaja Kopernika dla całego świata, tak? Więc jakby też występuje pod własnym nazwiskiem, bawię się w ten sposób. Natomiast to jest kwestia zupełnie innego typu. Jeżeli tworzę postać, gdybym jakby... Po prostu nie można takich rzeczy robić. To jest powieść, to nie jest dokument i można zrobić komuś krzywdę, tak? Więc jakby to jest tego typu kwestia. Jest to w gruncie rzeczy łatwe, tak? Więc tylko tyle, że trzeba znać zasady, jak ze wszystkim.
Książka poprzednia, Pochłaniacz, pierwszy odcinek tej sagi o Saszy Załuskiej, to była książka, której akcja rozgrywała się na Pomorzu, początek lat 90. Taki klimat raczkującego kapitalizmu z wątkami kryminalnymi, jak to też wtedy bywało. Natomiast tutaj przenosi się pani w swoje rodzinne strony. Do Hajnówki.
Znaczy, to jest tak, że ludzie z Hajnówki już dawno temu mi zarzucali, że dlaczego ja nie umieszczam akcji tam. Ja nie jestem za bardzo sentymentalna, jestem bardzo konkretną osobą i wszystko u mnie w powieściach jest jakby umotywowane dramaturgicznie. To znaczy, musi to być funkcjonalne po prostu, a nie dlatego, że ja tak sobie pomyślałam, że tutaj będę miała taką sercoszczypacielną historyjkę. Natomiast w momencie, kiedy rzucili mi oczywiście rękawice i powiedzieli, że może się pani wstydzi, że pani pochodzi z Hajnówki, no to jak ktoś mi coś takiego mówi, no to wiecie, ja tą rękawicę podnoszę, mówię tak, czy jesteście pewni?
I czy na pewno chcecie?
Dokładnie.
Ale pani mówi, że pani jest z Hajnówki.
Oczywiście, wręcz jestem dumna, dlatego że to oznacza bardzo dużą egzotykę, tak? I bardzo dużo rzeczy, które mnie zbudowały, są po prostu w moich książkach, między innymi też dlatego, że jakby to jest przestrzeń na pograniczu kultur. Jakby zawsze byłam inna, co było dla mnie zawsze walorem, tak? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja powiem jedną rzecz. Kiedy ja powiedziałam, że jeżeli naprawdę tak chcecie, żeby była powieść umieszczona dokładnie w Hajnówce, no to w pewnym momencie tak się oni trochę przestraszyli, wstała taka pani tam z tyłu i mówi, ale pani Kasiu, ale ten zły, ten najbardziej zły, to on będzie przyjezdny.
W Białowieży.
Więc jakby mówimy tutaj o kwestii takiej, że Dlaczego to opowiadam? Dlatego, że małe miasteczko, bo to jest 30-tysięczne miasteczko, tam jest specyfika miejsca i jakby pewne elementy można ich używać dramaturgicznie. I podjąłem taką decyzję, że po pierwsze, drugi tom przygód Saszy to jest ziemia, czyli mogę tutaj nawiązać do tych wszystkich przestrzeni, które są związane z po białorusku Baćkałszczyzna, czyli ojcowizna, czyli jakby moja przestrzeń korzeni i tak dalej.
Ale też ziemia jako grunt.
Ale też ziemia jako grunt i jako doskonałe miejsce do schowania ciała, tak? Wielu ciał i tak dalej. A z drugiej strony i okazuje się, że to była doskonała decyzja, która została podjęta, ponieważ w trakcie jakby pracy znalazłam historię dotyczącą pogromu wsi prawosławnych i nazywaną w tamtych rejonach sprawą Burego, czyli Romualda Rajsa, jednego z żołnierzy wyklętych. I prawdopodobnie, gdybym tego nie znalazła, to... bo ja przepisałam okularnika. W momencie, kiedy znalazłam tą historię, został całkowicie przepisany, jakby książka miała być zupełnie inna. I dziś nie wyobrażam sobie, jaki byłby okularnik bez niej, tak? Natomiast w momencie, kiedy podejmowałam taką decyzję, kiedy rozmawiałam ze wszystkimi osobami i tak dalej, to w ogóle wtedy mi się nie mieściło w głowie, jak ja włożę taką historię do kryminału, tak? Jakby po prostu, nie mówiąc już o tym, że bałam się, że to będzie odczytane jako profanacja, tak? Jakby
no i tematu... I bez wątpienia pewnie takie reakcje są. Myślę, że teraz ten czas, kiedy o żołnierzach wyklętych mówi się tylko i wyłącznie w charakterze bohaterów, w przeciwieństwie do tego, jak kiedyś określano ich wyłącznie mianem band, pani się wpisuje po prostu też doskonale w tę historyczną dyskusję, a może w ten brak historycznej dyskusji nad
No właśnie, to jest tym. Ciekawe, dlatego że po pierwsze to w ogóle nie ma takiej dyskusji o tym, że to jest profanacja. Nie ma czegoś takiego. Natomiast rzeczywiście jest mnóstwo, że tak powiem, głosów, które nie zgadzają się na to, że ja kalam pamięć tego konkretnego żołnierza.
Tak? Ja może tylko przytoczę, wetnę się tutaj pani w zdanie. Dla naszych słuchaczy myślę, że istotna informacja, dedykacje, którymi rozpoczyna się książka, którą pani zamieściła. Pamięci mojej babci Katarzyny, która została zamordowana w 1946 roku w pogromie wsi prawosławnych na Podlasiu i dedykacja dla mamy Niny, która w wieku 6 lat została sierotą.
To jest tak, że ja bym chciała tutaj zaznaczyć jedną rzecz, mianowicie ja nie chcę podważać pamięci wszystkich żołnierzy wyklętych, ani jakby bojkotować tego konkretnie tematu. Uważam, że wszystkie sprawy tego typu należy rozpatrywać indywidualnie. Mianowicie rzeczywiście do tego pogromu doszło. To, co dla mnie było najbardziej bulwersujące, to, że społeczność tamtejsza milczała od 1946 roku do 1994 roku. Ciała wozaków, bo jakby zachęcam do lektury okularnika, ale też zachęcam do poczytania, co tam się zdarzyło, bo myślę, że tutaj na antenie nie mamy za dużo czasu, że ja nie będę opowiadała jakby tego. Poświęciłam w książce bardzo duży kawałek na ten temat i naprawdę dokładnie, detalicznie jakby inspirując się dokumentami z IPN-u, jakby nie ulega kwestii, że do tego doszło. Natomiast oczywiście to nie jest bardzo taka sprawa prosta, czarno-biała, tak? Ani nie stawiam też takiej tezy, że Bury był zły, a Białorusini byli dobrzy, albo odwrotnie, tak? To nie o to chodzi. Chodzi o to, że mieliśmy kompletnie inną perspektywę w momencie, kiedy dla nich wojna się nie skończyła, tak? Dla niego, czyli mówimy teraz o Romualdzie Rajsie, ja nie podważam jego wszystkich innych czynów bohaterskich. Ja mówię tylko i wyłącznie o tej konkretnej sytuacji, o tym dokładnie zaczyna się ta historia, kiedy oni postanowili napaść na oddział Armii Czerwonej, który tak się złożyło, stacjował w tamtym czasie w Hajnówce. I zostali rozbici w pień, tak? I musieli uciekać. I uciekając uprowadzili 50 furmanów, którzy potem zostali zamordowani w regularnej egzekucji, a idąc spalili kolejne wioski, mordowali ludzi i tak dalej. Więc jakby, widzi pani, to jest tak, że moim zadaniem nie jest teraz ocena, czy jakby dyskusja na ten temat.
Zresztą nie jest to książka historyczna,
oczywiście,
jest to kryminał z wątkami.
Ja używam tego zdarzenia, które niewątpliwie miało miejsce, do tego, żeby opowiedzieć współczesną historię i jak ona promieniuje, ponieważ nie została rozliczona, te trupy w szafie cały czas są. Nadal.
I te antagonizmy polsko-białoruskie.
Do tego, co się tam dzieje teraz.
Cały czas są.
Tak.
Proszę Państwa, Okularnik to jest druga część serii o Saszy Załuskiej. Kolejne już, rozumiem, piszą, tak? Lampiony, Czerwony Pająk, tytuły są.
Tak, tytuły są podane od początku, to znaczy ja tak pracuję, że właściwie nie umiem inaczej pracować, po prostu jakby ogarniam całą rzeczywistość na zasadzie pewnego konspektu i pewne elementy muszą wystąpić i ja po prostu się tak czuję bezpieczniej, więc książki będą się ukazywały co roku, natomiast ja jestem już w czwórce, nie w trójce.
Książki będą się ukazywały także na rynku angielskim, taką informację znalazłam.
Będą się ukazywały na całym świecie. Natomiast na pewno najpierw się ukaże w 2017 na Wielkiej Brytanii. Nie wiem, jak to będzie z innymi krajami, bo nie mogę nawet tego ujawnić, nie mówiąc już o tym, że jeszcze te wszystkie kontrakty do mnie spływają. Rzeczywiście kupiło prawa do tetralogii ogromne wydawnictwo, jeden z tak zwanej Wielkiej Piątki na świecie, czyli wydawnictwo Hodder. Jestem bardzo dumna z tego, dlatego że to jest wielkie osiągnięcie i nie było jeszcze w Polsce pisarza, jeśli chodzi o żyjących i współczesnych mi pisarzy, nie tylko powieści kryminalnych, którzy by zostali kupieni z całą serią, która, jak Państwo wiedzą, jeszcze nie została wydana, tak? Więc jakby kupili coś, czego nie ma.
Jak Pani sądzi, jak w tej chwili wygląda ten rynek kryminału w Polsce? Jest ogromna popularność, te książki się sprzedają świetnie, ale czy ten rynek już jest tak nasycony, że za chwilę...
Nie.
Jeszcze jest miejsce?
Jeszcze jest miejsce. Jest cała masa miejsca. Jest cała masa miejsca dla Nowej Gwardii i wręcz myślę, że czytelnik poszukuje dobrej literatury. Nie mówimy tylko o powieściach kryminalnych, mówimy w ogóle o powieści środka. To, co ja uprawiam tak naprawdę. Czyli mówimy o rzeczy, która z jednej strony zapewni Państwu pewien rodzaj rozrywki, ale nie ludycznej, tak? Nie bezrefleksyjnej, ponieważ też zaspokoi gusta bardziej wysmakowanego czytelnika.
I zainspiruje ich do poszukiwań, choćby
oczywiście,
takich jak tutaj,
tak,
historycznych.
To jest tak, że w Polsce u nas w ogóle nie jest reprezentowany ten rodzaj powieści. Mamy albo bardzo dobrze zagospodarowaną przestrzeń, na przykład powieści sensacyjnej, horroru i takiej, która będzie albo na przykład młodzieżowej, a z drugiej strony mamy wysoką literaturę, która jest trudniejsza, tak? Powieść środka jak najbardziej zapraszam wszystkich piszących do walki. Chętnie stanę w szranki z młodą gwardią, pomagam młodym ludziom, bo uważam, że im więcej świeżej krwi, tym ci starzy pierdziele, przepraszam za słowo, nie skapcanieją i będą podwyższali poprzeczkę, a w pisaniu o to chodzi, bo inaczej nie ma to sensu. Pisarz musi się rozwijać całe życie i dbać o swój warsztat. I nie można niestety popaść w rutynę.
Czyli jest miejsce dla kolarza zabójcy.
Wiedziałam, że coś będzie o krwi. Proszę Państwa, gościem naszym dzisiaj była Katarzyna Bonda, gościem naszym i portalu lubimyczytać.pl, a dla Państwa mamy teraz z autografa Okularnika. Dwa egzemplarze tej książki. Można o nią powalczyć. Żeby zdobyć, trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak nazywał się poprzedni tom sagi o Saszy Załuskiej. Jak nazywała się poprzednia książka?
Tak, to strasznie łatwo jest.
No,
dla
pani
łatwo.
Nie słuchał, ten wie. 71-601.
Czuję się oburzona.
71-601 po wyrazie Merkury.
To proszę dźwiękiem wyrazić, by pani Katarzyna.
Nie, ale to niech powiedzą może, jak się nazywa główna bohaterka
Powiedziałam. To będzie jeszcze
A ile razy padł ten tytuł? Przepraszam za awanturę, ale naprawdę to jest strasznie łatwe.
Dobrze, awantura zawsze dobrze robi.
Proszę Państwa, to odpowiadamy na dwa pytania. Jak nazywał się poprzedni tom i jak się nazywa główna bohaterka, której imię i nazwisko przed chwilą wymieniłam.
Na przykład, kim był kolarz?
71,
czy kolarz był mordercą?
71, 601,
nie, to był
listonosz. Merkury. Odpowiedź na to pytanie, czekamy. Dziękujemy
bardzo.
Dziękuję, do widzenia.